Depresja do końca 2030 roku będzie na pierwszym miejscu wśród najczęstszych chorób, alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. Nastolatkowie z lockdownem, a także nauką zdalną radzą sobie gorzej niż moglibyśmy się spodziewać. Szacuje się, że w Polsce nawet 20% młodzieży cierpi z powodu zaburzeń depresyjnych, a niektóre dane wskazują, że objawy depresyjne można stwierdzić nawet u co trzeciego nastolatka. Widząc problem, Fundacja Młodych Liderów zapoczątkowała kampanię Poproszę o uśmiech, która ma zwrócić uwagę na problem depresji. Podczas audycji powiemy także, czym zajmuje się Wojskowa Służba Zdrowia. Gośćmi Radia Zachód będzie psycholog Natalia Kajka, a także lekarz wojskowy Zbigniew Kokociński.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Jak już wspomniałam, nawet co piąta osoba niepełnoletnia może mieć problemy natury psychicznej. Spadek nastroju, depresja to także konsekwencja trwającej już ponad rok epidemii. Punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie materiał reporterski przygotowany przez Piotra Kuśnierza.
Julia ma 17 lat i uczy się w jednej ze szkół w naszym regionie. Ma już dość obostrzeń i trwającej pandemii.
Brakuje mi chęci na wychodzenie z domu. Zawsze siedzę już tutaj na miejscu. Nie potrafię zachęcić się do wyjścia. Na pewno pogorszył mi się też wzrok przez ciągłe korzystanie z laptopów, jak i telefonów. Bardzo dobrze uczy mi się na lekcjach, mimo że dużo moich znajomych mówi całkiem co innego. Ja natomiast potrafię skoncentrować się w domu, ale konsekwencją tego jest zarywanie nocek do naprawdę bardzo późnych godzin, już do rana czasem, do piątej nawet, do czwartej. To jest akurat taki minus, bo po prostu się nie wysypiam.
Powrotu do normalności z niecierpliwością czekuje również Wiktoria Kozioł. Zielonogrzanka jest obecnie studentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Mi bardzo brakuje możliwości pójścia do szkoły, możliwości kontaktu z innymi ludźmi. No myślę, że bardzo ważne jest też to, żeby wychodzić na spacery. Co do studiów online, no to mogę powiedzieć, że no nie jest to, czego oczekiwałam. Na uczelni do tej pory byłam raz odebrać legitymację studencką, bo ja cały semestr zimowy miałam nadzieję, że w semestrze letnim jednak będę miała tą okazję. Nie jest przyjemnie, ja też mam dosyć problem z nauką zdalną, ciężko mi w domu się uczyć.
Długotrwała izolacja prowadzi do osłabienia relacji społecznych. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie ważne jest psychiczne wsparcie od rodziny, tłumaczy terapeuta społeczny Łukasz Wojtacha.
Widzimy już te obniżenie kwestii kontaktów społecznych, ono będzie zaburzać tą sferę afektywną, czyli tą odpowiadającą za motywację wewnętrzną, za budowanie empatyczności w relacjach, za kształtowanie postaw i wartości, bo to się niestety albo stety buduje w kontakcie z drugą osobą. W tej chwili największy chyba apel jest do rodziców, do tego najbliższego otoczenia, aby byli bardziej świadomi. Znaczy, żeby byli świadomi tej empatyczności.
Dla Polskiego Radia Zachód, Piotr Kuśnierz.
A z nami jest już psycholog Natalia Kajka. Dzień dobry. Gdzie jest granica, że nasze dziecko ma ewidentnie depresyjny problem?
Psychologii bardzo trudno jest zidentyfikować kilka rzeczy. Pierwszą z nich, co się wydaje najbardziej paradoksalne, to powiedzieć, gdzie leży granica między normą a zaburzeniem. I myślę, że to jest trochę taki temat, wokół którego nieco kluczymy. Także jeżeli rodzic zmaga się z tym pierwszym momentem w ogóle takiego trudu rozróżnienia, czy to jest jeszcze zdrowa granica buntu nastolatka, czy to może jest już sygnał ostrzegawczy, że może właśnie to depresja, to chciałabym tutaj zwrócić się do rodziców i powiedzieć, że jest to trudność uniwersalna. Jest trudno nie tylko rodzicom rozróżnić moment, w którym ta granica przebiega, ale także i psychologia często potrzebuje o wiele dokładniejszego spojrzenia na sytuację rodziny, samego dziecka, aby jasno powiedzieć, że jest to moment, w którym młody pacjent potrzebuje pomocy. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że depresja to jest choroba i trzeba sobie o tym jasno powiedzieć. Natomiast jest ona bardzo złożonym zaburzeniem, które nie dotyczy tylko i wyłącznie odczuwanego smutku czy pewnego wahania nastrojów, ale w jej skład wchodzi również rozdrażnienie, wybuchy częstego gniewu, brak energii, problemy ze snem czy apetytem. I faktycznie część z tych objawów nakłada się na naturalny okres rozwojowy młodzieży, co stanowi tę pierwszą trudność, tę pierwszą barierę do rozróżnienia tego, czy jest to po prostu bunt nastolatka, czy już mówimy tutaj o jednostce chorobowej. Natomiast kiedy te nasilenie tych objawów, po pierwsze, rodzic dostrzega, że wybuchy gniewu są co najmniej 3 razy w tygodniu, kiedy ten smutek, apatia czy rozdrażnienie przedłużają się i trwają dłużej niż 2 tygodnie, jest to taki jeden z pierwszych, poważniejszych sygnałów, który powinien dać już do myślenia rodzicowi, że może warto udać się do specjalisty o pomoc. Oprócz samych takich symptomów, o których tutaj powiedziałam, depresji, zdarzają się również poważniejsze typu fantazjowanie o śmierci, typu wypowiadanie myśli rezygnacyjnych dotyczących swojego życia. Często młodzież ubiera się na czarno, wyrażając tym pewien komunikat do świata. Są to wszystko sygnały, które stanowią dla nas taki moment zatrzymania się i zobaczenia, że jest to coś więcej niż tylko bunt nastolatka. Zwłaszcza wtedy, kiedy te objawy będą się trwały dłużej niż 2 tygodnie.
Co powinno nas zaniepokoić? Jakie objawy mogą wskazywać, że nasze dziecko ma pierwsze objawy depresji?
Wśród objawów depresji w takim wieku młodzieńczym jednym z objawów tego zaburzenia jest utrata dotychczasowymi zainteresowaniami. Wcześniej, przed pandemią, było to może łatwiej zaobserwować, bo dziecko nagle traciło zainteresowanie malowaniem paznokci, aktywnością sportową, wychodzeniem na dwór, czy nawet graniem na komputerze. Natomiast w tym momencie młodzież jest skazana właściwie na jedyną aktywność, którą może wykonywać, czyli faktycznie na bycie w pokoju zamkniętym z komputerem. Myślę, że to, co powinno być takim sygnałem ostrzegawczym dla rodziców, to nie sam fakt aktywności na komputerze, czyli tego grania, które stanowi dla młodego człowieka w tym momencie jedyną możliwość spotkania się właściwie z rówieśnikami, ale to, czy młodzież nie ma problemu z tym, aby wstawać rano na zajęcia, czy nie ma trudności z zasypianiem wieczorami, czy nie zdarzają się takie sytuacje, wobec których młodzież potrafi przez tydzień zalegać w łóżku, nie przebierając się z piżamy, czy młodzież je regularnie posiłki, czyli ta uważność z tego obszaru jedynie spędzania czasu z komputerem powinna raczej być rozproszona na analizę również innych zachowań, ponieważ jest to niewystarczający objaw do tego, żeby powiedzieć, czy mamy do czynienia już z depresją, czy po prostu z taką reakcją, w której młodzież adaptuje się do warunków i oczekiwań środowiska.
Czy młody człowiek może nie mieć świadomości, że dzieje się coś złego?
Myślę, że w obliczu tych licznych przemian biologicznych i psychologicznych, które zachodzą w ciele i umyśle nastolatka, jest im szczególnie trudno być świadomym tego, co się z nimi dzieje. A jeżeli dodamy do tego jeszcze czynnik pandemii, to jest to bardzo duże wyzwanie dla młodych osób, aby być w tym momencie świadomym tego, co się z nimi dzieje. Tutaj jest jeszcze jeden ważny moment, który przy okazji tego pytania warto zaakcentować. Wcześniej, kiedy młodzież chodziła do szkoły, to ich rówieśnicy stanowili dla nich pewnego rodzaju lustro społeczne. Czyli jeżeli ktoś zachował się dysforycznie, czasem pyskato, a czasem nadmiernie wycofująco, to mógł sam wyskalować, na ile jego reakcje są adekwatne w ramach tego okresu rozwojowego, w którym on się znajduje. Mógł się porównać, sam siebie mógł porównać do swoich rówieśników i zobaczyć, gdzie mniej więcej na tej skali znajduje się nasilenie jego trudności, jego emocjonalności, czy tego, co w ogóle się z nim dzieje. Natomiast w tym momencie, kiedy od roku jesteśmy zamknięci, odizolowani od tego lustra społecznego, kiedy na lekcjach bardzo rzadko włącza się kamerki, kiedy nie widzimy siebie nawzajem, to powoduje, że młodzież nagle nie ma punktu odniesienia, czy to, co z nimi się dzieje, jest rzeczą naturalną, czy to, co się z nimi dzieje, jest już czymś, co powinno wskazywać na martwienie się. Dlatego myślę, że jest to szczególnie ważne, aby rodzic był tego świadomy, że jego dziecko może nie być świadome tego, co się z nim dzieje, i aby w odpowiednim momencie mógł zareagować adekwatnie do sytuacji. Jeżeli podejrzewamy u dziecka depresję, to bardzo ważna jest taka informacja dla rodziców, że depresję jako chorobę rozpoznaje, diagnozuje przede wszystkim lekarz psychiatra. Zatem pierwsze kroki rodzica razem z dzieckiem powinny być pokierowane właśnie w tym kierunku. Bardzo często w praktyce z kolei zdarza się tak, że rodzice nie podejrzewają od razu depresji, po prostu widzą pewne sygnały ostrzegawcze, które zaczynają niepokoić ich, jeśli chodzi o stan zdrowia psychicznego swoich dzieci. I pierwsze kroki kierują do psychologów. Myślę, że to też jest w porządku, ponieważ co prawda naszą rolą nie jest diagnozować, stawiać rozpoznanie depresji, ale my zajmujemy się formą pracy terapeutycznej. Dlatego jeżeli dostrzeżemy te objawy, które mogą wskazywać na depresję, to będziemy rekomendować rodzicom konsultację psychiatryczną.
Jeżeli widzimy problem, gdzie możemy szukać pomocy?
Pomoc w zakresie zdrowia psychicznego w Polsce można podzielić na pomoc bezpłatną i oczywiście pomoc prywatną. Kiedy mówimy o pomocy bezpłatnej, mamy tutaj co najmniej dwie możliwości. Pierwsza możliwość to jest oczywiście skorzystanie z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej na Narodowy Fundusz Zdrowia. Drugim pomysłem, jeśli chodzi o pomoc bezpłatną, są oczywiście telefony zaufania zarówno rodziców, nauczycieli, jak i samej młodzieży, w której pracują specjaliści, którzy na pewno udzielą odpowiedniej informacji rodzicowi, co dalej w konkretnej sytuacji mogą działać. Ale trzecią możliwością, jeśli chodzi o tą pomoc bezpłatną, jest taka pomoc, zwłaszcza aktualna obecnie w okresie pandemii. Sporo poradni przyuniwersyteckich zaczyna prowadzić pomoc psychologiczną kierowaną do osób z całej Polski. To znaczy, dzieje się to wszystko oczywiście online, zatem przy uniwersytetach, na których są takie kierunki jak psychologia czy kierunki medyczne, zaczyna się właśnie szerzyć taka idea, że pracownicy naukowi danych kierunków udzielają bezpłatnych konsultacji z zakresu zdrowia psychicznego. I też myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa, ponieważ otwiera pewną przestrzeń, która dotychczas była niedostępna. To znaczy, wcześniej ci specjaliści z reguły pracowali jedynie w sferze prywatnych gabinetów, co wykluczało wiele rodzin, które nie mogły pozwolić sobie na pomoc w takim przypadku. Natomiast w sytuacji, kiedy te osoby pracują online, reprezentując uniwersytety, daje to możliwość cyklicznego, regularnego spotykania się z konkretną osobą, która w grafiku pracuje o konkretnej godzinie, i umówienia się na kolejne wizyty. Jeżeli chodzi z kolei o pomoc prywatną, no to tutaj od placówek prywatnych, medycznych, gdzie są zatrudnieni psycholodzy, po gabinety prywatne, czy też nawet centra pomocy psychologicznej, które można na pewno znaleźć w internecie, bo oczywiście możliwość prawdopodobnie pracy z takim specjalistą albo odbywa się stacjonarnie, albo odbywać się całkowicie online, ale coraz więcej placówek pracuje również hybrydowo, więc ten kontakt jest taki mieszany.
Czy nastolatek może sam udać się do psychologa, czy też konieczna jest obecność osoby dorosłej?
Obecnie w prawie polskim młodzież do 18 roku życia bez zgody rodzica nie może korzystać z takiej pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej. Dlatego wskazane jest, aby na te konsultacje udała się z rodzicem. Jeżeli rodzic otrzyma taki komunikat od swojego dziecka, najczęściej poszukuje wsparcia dla swojego dziecka i to jest taka prosta, klasyczna sytuacja. Niestety sytuacja komplikuje się wtedy, kiedy rodzic z jakiegoś powodu nie chce zezwolić na taką konsultację. wtedy mamy kilka możliwości. Jedną z możliwości jest to, że młodzież może pójść do psychologa szkolnego czy pedagoga z prośbą, czy zgłosić taką potrzebę wsparcia. No i wtedy są już uruchamiane procedury prawne, które kończą się niestety w sądzie, który decyduje o możliwości skorzystania z takiej pomocy, jeżeli rodzic nie reaguje na takie potrzeby. W większości jednak sytuacji kończy się to bardzo pozytywnie, to znaczy mamy też różne formy pracy terapeutycznej. Czasem młodzież przeraża to, że być może będzie to taka praca, że się siedzi razem z rodzicem w jednym pokoju, na dwóch fotelach i że teraz będzie taka rozmowa, w której trzeba będzie się przyznać do jakichś trudnych rzeczy. Natomiast w praktyce najczęściej wygląda to tak, że na pierwsze spotkanie zaprasza się samych rodziców, rozmawia się z rodzicami, a potem na następne spotkania są już zapraszane dzieci czy też młodzież. I w ustalonym kontrakcie, czyli takim porozumieniu z młodzieżą, wyznacza się pewien sposób działania adekwatny do strefy komfortu młodzieży, czyli czy włączymy na jakimś etapie rodzica, czy będzie to jedynie terapia samego dziecka. Także z mojego doświadczenia najczęściej ta praca, ta pomoc młodzieży wygląda właśnie w taki sposób. Przy okazji tego tematu pomyślałam jeszcze o takiej jednej kwestii, która szczególnie jest ważna dla młodzieży, ale myślę, że dla rodziców może też, a mianowicie temat tajemnicy zawodowej. To, co często powoduje, że młodzież z jakiegoś powodu nie chce zgłaszać swoich trudności, nie chce mówić rodzicom o swoich problemach, to jest lęk przed tym, że nawet jeśli z rodzicem pójdzie do takiego specjalisty, to terapeuta przekaże wszystkie informacje rodzicowi, wtedy wszystkie sekrety. Dlatego bardzo często młodzież nie chce przyznawać się otwarcie do tego, że ma problemy, nawet jeśli jest ich świadoma. Myślę, że ważną informacją zarówno dla rodziców, jak i dla młodzieży jest to, że psychologa, psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, która polega na tym, że rzeczy, które są mówione na terapii, nie wychodzą, nie są przekazywane rodzicom. Jest jeden, jedyny warunek, który prawnie obowiązuje wszystkich psychologów i psychoterapeutów. To jest sytuacja stanu zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Czyli jeżeli psycholog jest świadomy tego, że młodzieży grozi coś, że planuje podjęcie próby samobójczej, wtedy jest zobowiązany o przekazaniu tej informacji rodzicowi, ale bez wskazywania powodów. Po prostu jest to moment, w którym mówi się o tym, że trzeba zabezpieczyć zdrowie psychiczne dziecka. Nie wiem, jak inni specjaliści podchodzą do tego tematu. Ja najczęściej, kiedy są zgłaszane takie tematy, rozmawiam z młodzieżą i uprzedzam młodzież o tym, że taką rozmowę z rodzicem chciałabym podjąć i nigdy nie działam z zaskoczenia. Nigdy nie działam na zasadzie takiej, że młodzież mi powie o pewnym trudnym wydarzeniu, a ja sama decyduję o tym i nie wiadomo, w którym momencie nagle przekażę rodzicowi taką informację, tylko zawsze dzieje się to po uprzednim przygotowaniu młodzieży też do tego, że taka rozmowa nastąpi.
Czy rodzice według Pani mają wyrzuty sumienia, mają do siebie pretensje, że nie zauważyli w odpowiednim momencie, że dzieje się coś niedobrego?
Ta reakcja jest bardzo powszechna u rodziców, którzy usłyszą już o rozpoznaniu, jakie zapada. Jest ona dość uniwersalna w zależności od diagnozy. Myślę, że to jest taka naturalna pierwsza reakcja rodzica. Ja zawsze w takich sytuacjach buduję z tego zasób. Pokazuję rodzicowi, że wtedy być może nie miał świadomości, że z jego dzieckiem coś się dzieje, bo patrzył na swoje dziecko z perspektywy rodzica, a nie specjalisty. Natomiast w tym momencie jest już świadomy tego, a świadomość w procesie terapeutycznym pewnego problemu to jest już ponad połowa sukcesu. Także przed nami jeszcze tylko 49% pracy do tego, żeby teraz pomóc zarówno dziecku, jak i rodzinie. I raczej staram się podchodzić do tego zasobowo, wzmacniająco, niż właśnie w taki sposób demotywujący czy obwiniający.
Jak możemy na co dzień wspierać nasze dziecko w domu? Co robić, by zachować higienę psychiczną?
Myślę, że motorem działania jest obecnie działanie, a więc dążenie do tego, żeby rutyna, która ma miejsce obecnie, nie przygniotła dziecka nadmiernie. Z naszych ostatnich badań, które prowadziliśmy na uniwersytecie właśnie dotyczących młodzieży, wychodzi zatrważający fakt, kiedy poprosiliśmy młodych ludzi w wieku od 13 do 18 roku życia, aby określili, ile czasu obecnie spędzają przed monitorami telefonów czy komputerów, to średnia godzinowa była bliska 12 godzin. Rozpiętość była sięgająca często nawet do 17 czy 18 godzin. Natomiast dla porównania czas spędzony przed komputerem czy telefonem przed pandemią był bliski 5 godzin. Dlaczego jest to zaskakujące? Bo obecnie młodzież spędza więcej czasu przed komputerem niż określając swój czas na sen w trakcie dnia, który średnio wynosi 7 godzin. Oznacza to, że życie młodzieży jest bardzo monotonne, jest pełne właściwie takiego stałego rytmu, czyli wstaję, ubieram się albo co gorsze czasem nie, leżę na łóżku, od poniedziałku do piątku biernie słucham zajęć, kończę lekcję, to potem i tak jestem na tej kamerce, brakuje mi pewnych działań, brakuje mi wyzwań i jest to taka sytuacja przypominająca troszeczkę moment, kiedy takiego drapieżnika jak lew zamykamy w klatce w zoo. On nie jest szczęśliwy. On nadal jest lwem, ale on już nie jest tym samym lwem, który był na safari. Nawet jeżeli ta klatka jest największa. Myślę, że w przypadku pracy z młodzieżą bardzo ważne są zróżnicowane działania i aktywności wychodzące poza kontakt online'owy. Być może będzie to kwestia zrobienia zakupów, być może będzie to kwestia odwiedzenia dziadków, być może będzie to kwestia wspólnego w domu gotowania, może nauki gry na instrumencie, może wyjście na spacer ze zwierzęciem, ale istotą tego wszystkiego jest przejście, wybicie z tej rutyny i koncentracja na działaniu. Także gdybym miała polecić rodzicom pomysł na to, w jaki sposób wspierać zdrowie psychiczne swoich dzieci, to powiedziałabym, żeby zachęcić ich do działania.
A po przerwie, zgodnie z naszą zapowiedzią, odsłaniamy kulisy pracy wojskowych medyków. Zapraszam na rozmowę, którą przeprowadziła Renata Wcisło.
W niedzielę obchodziliśmy Dzień Wojskowej Służby Zdrowia. O pamięć o tradycjach i historii tej części medycyny oraz etos lekarzy żołnierza dbają dwaj lekarze okuliści ze 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach. Bracia bliźniacy, obaj z tytułem doktora nauk medycznych. Krzysztof Kopociński i Zbigniew Kopociński. Dziś o historii Wojskowej Służby Zdrowia rozmawiamy z jednym z nich, doktorem nauk medycznych, Zbigniewem Kopocińskim.
Właściwie od zarania polskiej państwowości Wojskowa Służba Zdrowia była integralną częścią polskich sił zbrojnych. Oczywiście w dawnych czasach było tak, że nie miało to formy takiej zinstytucjonalizowanej, natomiast władcy, wybierając się na wyprawy wojenne, zabierali swoich przybocznych medyków i oni byli takimi pierwszymi lekarzami wojskowymi. Za swoimi władcami tak samo postępowała szlachta, możnowładcy i w ten sposób kształtował się taki korpus lekarzy, którzy już mieli jakieś doświadczenie w udzielaniu pomocy rannym na polu walki. Natomiast o nowoczesnej służbie zdrowia możemy mówić już od przełomu XVII i XVIII wieku, kiedy właśnie w okresie stanisławowskim król Stanisław August Poniatowski i Obóz Czartoryski wprowadzał takie nowoczesne ramy już zinstytucjonalizowane Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia, a takim milowym krokiem to były w rozwoju wojskowego sanitariatu, to był okres wojen napoleońskich, który przyczynił się ogólnie do rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia i to wydało swoje owoce jakieś 15 lat już po klęsce Napoleona w okresie powstania listopadowego, kiedy generał profesor Karol Kaczkowski utworzył taką nowoczesną Polską Wojskową Służbę Zdrowia, która zasłynęła w czasie tych bitew powstania listopadowego, czyli pod Olszynką Grochowską i pod Ostrołęką, gdzie zorganizowano taki klasyczny system już ewakuacji rannych, całe oddziały noszowych, czyli brankardierów, które ewakuowały rannych. Zresztą od tego czasu kształtuje się ten etos Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia, polegający na tym, że rannego wroga przestano traktować już jako wroga, tylko cierpiącego człowieka wymagającego pomocy, któremu należy udzielić tej pomocy. I to była przełomowa taka decyzja, ponieważ wcześniej rannych przeciwnika dobijano. Całe oddziały wojska chodziły z bagnetami i dobijały. Więc takie humanitarne podejście, ten etos rycerski Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia, który promieniował później na całe Wojsko Polskie, był rzeczą bardzo ważną i taką kształtującą późniejsze pokolenia polskich lekarzy wojskowych. I w okresie już zaborów trudno mówić o takiej instytucjonalnej Polskiej Wojskowej Służbie Zdrowia. Odrodzenie jej nastąpiło w 1918 roku, kiedy odzyskaliśmy niepodległość i polscy lekarze wojskowi uczestniczyli w tym odzyskiwaniu niepodległości, bo znajdujemy wybitnych polskich lekarzy w obronie Lwowa, na przykład generał profesor Ludwik Rydygier, najsłynniejszy, jeden z najsłynniejszych polskich lekarzy, którzy tworzą te zręby już nowoczesnej Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia. Nasz szpital, czyli 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach, wpisuje się, jest częścią tej wielkiej historii Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia, ponieważ protoplastą naszego szpitala jest 8 Polowy Ruchomy Szpital Chirurgiczny 2 Armii Wojska Polskiego. Placówka, która zasłynęła w czasie II wojny światowej, w czasie operacji łużyckiej, czyli forsowania Nysy Łużyckiej, bitwy pod Budziszynem. To były bardzo krwawe walki, kiedy udzielano pomocy medycznej w naszym szpitalu tym rannym żołnierzom i liczba rannych, którym udzielano wówczas pomocy, przekroczyła 10-krotnie ilość łóżek, które posiadaliśmy w szpitalu, więc niezwykły wysiłek. A kadrę tego naszego szpitala to tworzyli znakomici lekarze, głównie wywodzący się z Kresów Wschodnich, ale wywodzący się z różnych środowisk, bo u nas w szpitalu pracowali żołnierze Armii Krajowej, żołnierze Batalionu Chłopskich Armii Ludowej, żołnierze 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, powstańcy wielkopolscy, powstańcy śląscy, obrońcy Polski z 1920 roku, więc ten przekrój tego personelu medycznego był bardzo szeroki, a wszystkim przyświecał ten etos Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia, czyli udzielania pomocy rannym, zarówno swoim, jak i przeciwnika. I to te idee humanitaryzmu przyświecały wszystkim naszym protoplastom. I to doskonale widać w tej chwili, kiedy nasz szpital w tej chwili, w czasie pandemii COVID-19, również wpisuje się w tą tradycję, stając na pierwszej linii walki z tą epidemią.
Wraz z bratem napisał pan monografię szpitala w Żarach.
Historią Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia interesujemy się od wielu lat, a wpływ na to miało zarówno nasze kresowe pochodzenie, bo pochodzimy z rodziny kresowej, a cały ten szpital, cała jego kadra to również są kresowiacy. Stąd zresztą wynikła nazwa naszego szpitala, bo my jesteśmy wnioskodawcami o to, żeby szpital w Żarach uzyskał tą nazwę wyróżniającą kresowy. Bo to był nasz wniosek z 2004 roku, oparty właśnie na badaniach zawartych w naszej monografii, w której udowodniliśmy, że szpital nasz był tworzony przez lekarzy z Kresów Wschodnich, głównie absolwentów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a personel także wywodził się z Kresów Wschodnich, z tych głównie województw południowo-wschodnich, z ludności, która musiała tam uciekać przed banderowcami, którzy plądrowali, niszczyli, dokonywali ludobójstwa ludności polskiej. Stanowiło to niejako połączenie zainteresowania historią i zainteresowania medycyną i historią tych Kresów Wschodnich. I to była taka kompilacja, która doskonale się właśnie sfinalizowała w tej monografii.
To już było wiele lat temu, kiedy monografia powstała.
W 2014 roku, właśnie na 70. rocznicę powstania szpitala, i wtedy właśnie minister obrony narodowej na nasz wniosek nadał szpitalowi nazwę wyróżniającą kresowy. I odtąd nasz szpital nosi nazwę 105 Kresowy Szpital Wojskowy.
Część lekarzy, która tutaj pracuje, jest faktycznie po akademii, po Wojskowej Akademii Medycznej, mają stopień wojskowy, a część to lekarze cywilni.
Większość naszej kadry, nawet do tej pory, to stanowią lekarze wojskowi, czyli absolwenci Wojskowej Akademii Medycznej imienia generała dywizji profesora Bolesława Szareckiego, którzy po tych reformach, które spowodowały, że szpital przestał być de facto takim szpitalem etatowym wojskowym, przeszli do cywila, natomiast duch wojskowy jest zawsze obecny w lekarzach wojskowych i nasi lekarze stanowią większość. W stosunku do lekarzy cywilnych to nas to różni, że my jesteśmy przyzwyczajeni i obyci w kontakcie z wojskiem, rozumiemy doskonale potrzeby tego wojska, bo służyliśmy wszyscy w jednostkach wojskowych, doskonale orientujemy się, jak wygląda też sama służba, co żołnierze oczekują i czego potrzebują i z czym się wiążą poszczególne działania wojska, jakim ryzykiem są obciążone i jak należałoby to zabezpieczać. Nasi koledzy cywilni, którzy nie mieli w ogóle wcześniej kontaktu z wojskiem, mają mniejsze tego typu doświadczenie.
Czy jeszcze jakaś różnica jest między lekarzem kończącym Akademię Wojskową ze stopniem wojskowym a cywilem?
No może właśnie ten etos, czyli przywiązanie do munduru, poczucie honoru, takie związanie emocjonalne z Wojskiem Polskim, z historią, tradycją, co nie zawsze, zresztą szczególnie w tym młodszym pokoleniu, bo tutaj kuleje też ten proces edukacyjny, że nie przywiązuje się wagi na uczelniach medycznych do historii medycyny i do tej deontologii i w związku z tym coraz to młodsze pokolenie nie czuje takiej więzi emocjonalnej z tymi swoimi nauczycielami zawodu, protoplastami i nie przedstawia się też tym młodym lekarzom jako wzorca takiego postępowania, jak nam w Wojskowej Akademii Medycznej się przedstawiało, czyli takich lekarzy wojskowych, którzy są w stanie poświęcić swoje życie. Zresztą tak a propos, władze wojska często dość po macoszemu traktują swoją wojskową służbę zdrowia. Nie docenia się dokonań wojskowej służby zdrowia w porównaniu z tymi dokonaniami jednostek militarnych. Doskonałym dowodem tego jest fakt, że przez Virtuti Militari, najwyższe odznaczenie bojowe, którym są przyozdobione wszystkie jednostki z rodzajów sił zbrojnych, czyli marynarka wojenna, lotnictwo, wojska lądowe, liczne jednostki, pułki. W tej całej gamie tych jednostek nie ma żadnego szpitala wojskowego. A naszym zdaniem nie ma żadnej różnicy między szarżą, kilkuminutową szarżą kawalerii pod Somosierrą, Wagram, Krojantami czy jakimś atakiem na bagnety pod Olszynką Grochowską, a sytuacją, w której cały personel medyczny, lekarze, pielęgniarki zostają w szpitalu wojskowym z pełną świadomością, że za chwilę zajmie ten szpital przeciwnik i wymorduje wszystkich. I tak wielokrotnie było w czasie Powstania Warszawskiego. I te szpitale nie są przyozdobione krzyżem Virtuti Militari i dowódca szpitala ujazdowskiego, komendant szpitala ujazdowskiego, pułkownik profesor Teofil Kucharski wystąpił w 1947 roku z wnioskiem o odznaczenie Krzyżem Virtuti Militari Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie. I wniosek ten ze względu na to, że ówczesne władze niechętnie patrzyły na wojsko tak zwane sanacyjne, jak wówczas określano, nie został nigdy zrealizowany. I my wspólnie z bratem od już ładnych paru lat staramy się, żeby ten wniosek uzyskał akceptację, żeby minister obrony narodowej nadał szpitalowi ujazdowskiemu Krzyż Virtuti Militari, należny naszym zdaniem za działania w czasie wojny obronnej 1939 roku i w czasie Powstania Warszawskiego. I liczymy na to, że w końcu się to uda zrealizować, ale to jest właśnie ten fakt, że lekarzy wojskowych należy kształcić na wzorcach odpowiednich, przedstawiać młodzieży takie postawy, należy promować i tak się zachowywać. To są nasze wzorce, bo jeżeli nie ma tych wzorców, to później trudno młodemu człowiekowi się zorientować, co jest słuszne, co jest niesłuszne, jak należy postępować. A w wojsku, w Wojskowej Akademii Medycznej mieliśmy takie wzorce przedstawione i to owocuje.
Monografię pod tytułem 105 Szpital Wojskowy w Żarach, Duma Lubuska, bracia okuliści Zbigniew Kopociński i Krzysztof Kopociński napisali już kilka lat temu wraz z Czesławem Jeśmanem. Jest to unikatowa pozycja w historii medycyny wojskowej. A o historii Wojskowej Służby Zdrowia i 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach opowiadał
doktor nauk medycznych Zbigniew Kopociński, kierownik pracowni angiografii i laseroterapii 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach.
Którego wysłuchała Renata Wcisło, Radio Zachód.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.